Kobiety z kiedyś. Sztuka pamięci, sztuka rozmowy i drobny element tabu. Pamięć to fascynujący i skomplikowany dosyć proces, który pozwala przyswajać, przechowywać, odtwarzać informacje, w zasadzie odtwarzać nasz świat. Takie fantomy tego, co już się wydarzyło, z powrotem przywracamy do życia. Pamięć ma moc odtwarzania innej rzeczywistości. Wewnętrznej, ale i zewnętrznej. Jak dla mnie? Cudownie.
Jeszcze jest jakaś taka, jak to wcześniej powiedziałaś, stara białowieża, tak jakby z tamtych lat, ale ona się wykańcza już pomału. Tak mam wrażenie, że tak jakby się zaczyna rozpływać pomału.
Właśnie tę starą białowieżę jeszcze trzyma nasza pamięć. Zresztą to dzięki pamięci uczymy się także życia, rozumiemy rzeczywistość, budujemy relacje. Zapamiętywanie naszej wspólnej historii to taki piękny proces, który absolutnie, realnie łączy nas z przeszłością. Magiczna trochę funkcja. Niektórzy twierdzą, że nie ma czarów. No to są czary. W wielu kulturach opowieści, rozmowy snute wspólnie, na przykład przy ognisku, były i są głównym środkiem przekazywania historii, tak zwanej żywej historii. Starsi członkowie rodziny, wspólnoty, mieszkańcy danej miejscowości przekazują młodszym pokoleniom historię o życiu tego miejsca, o wydarzeniach, być może o tradycjach, ale o ludziach, o ich funkcjonowaniu. Wywołują ich z pamięci, to jest w ogóle bezcenne. No i naprawdę żadna książka tego nie zastąpi. Chociaż książka jest bazą informacyjną, ale podczas rozmowy dzieje się dużo, dużo więcej. Chociaż pozornie takie pogaduszki wydają się zwyczajne, codzienne, chaotyczne, to zaraz, czy aby na pewno. No to siedzimy przy ognisku. Ja, autorka, moja mama, Elżbieta, reprezentantka lokalnej starszyzny, cudowna nasza sąsiadka, świetna malarka, Barbara Bańka, reprezentantka tak zwanego młodego pokolenia i pan słuchacz. Pogaduszki sobie płynęły o to wartko, luźno, nastrojowo i wtedy tknęło mnie na całe szczęście dosyć silnie i pognałam po mikrofon. Bo dobra chwila polega na tym, że mija, ale można taką chwilę nieco zaczarować i zatrzymać na troszkę dłużej.
Wybiegła.
Słuchajcie, wbiegłam.
Miłka w słuchawkach i mikrofonem. Tak. Nie wiadomo skąd.
Więc tak, dogasa ognisko. Życie towarzyskie kiedyś tu kwitło. W zasadzie, ja nie wiem, mamo, kiedy pierwsze ognisko tutaj się pojawiło?
Tu? No jak sprowadziliśmy się w 70 roku. Była ta działka, ona była duża i no to ognisko było absolutnie koniecznością. Bo przecież jasne, że przy ognisku się spędzało czas.
To jest cały czas to samo miejsce?
Takie. To samo ognisko jest cały czas, w tym samym miejscu.
Oto w magiczny sposób ogień przechodzi jak w starożytności.
Od ogniska. Najpierw się przy ognisku siedziało, piło się jakiś alkohol, kieliszeczek, a potem jak się już właśnie rozpędziło, to szło się do domu i tam były tańce i swawole.
Kieliszeczek.
Kieliszeczek był, tak. Tutaj był kieliszeczek. No, no nie masz coś śmiać.
Poczekajcie, bo przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, że życie towarzyskie na wsi w bardzo specyficzny sposób się układało, bo w zasadzie wieś nie jest duża, ludzi nie jest dużo, ale Basia, jak u ciebie rodzice funkcjonowali towarzysko, opowiadaj.
Było grono rodzin i te rodziny ze sobą się przyjaźniły i tak jak mówiłyśmy, to była, na przykład moi rodzice przyjaźnili się głównie po linii nauczycielskiej. Bo mama jako nauczycielka właśnie miała przyjaciółkę, nauczycielkę i to było z dwóch szkół. I szkoły podstawowej, i z technikum leśnego.
To była spora grupa.
Tak, i to życie towarzyskie odbywało się przy ogniskach, przy stole, na zasadzie wspólnych imienin na przykład. I rotacyjnie te imprezy się po prostu odbywały w jednym domu, jak była okoliczność, to w drugim domu. I często na takich imprezach my jako młodzież czy dzieciaki byliśmy też, bo przecież z kim mielibyśmy zostać, więc jedna impreza trwała na dole, a druga dziecięca na górze na przykład.
Ale o czym się wtedy gadało?
To były spotkania po to, żeby dodać otuchy. Ludziom w ogóle dodać otuchy. To nie były to wcale takie łatwe czasy i myśmy musieli sobie znaleźć wszyscy takie swoje miejsca, gdzie czuliśmy się względnie dobrze, gdzie nie musieliśmy się obawiać niczego. I to były właśnie dlatego takie grupy, związane z zawodem albo związane z przyjaźnią taką, z sąsiadami, prawda, z takimi tymi. Wtedy takie grupy.
Grono miało swoje wspólne sprawy, zainteresowania, problemy zawodowe i takie.
I tym się dzieliło na takich imprezach i razem spędzało
wsparcia.
Czas. Tak. I to było praktykowane przez cały ten okres.
Jak ty widzisz teraz życie swojej mamy jako młodej osoby, czy też takiej, wiesz, robiącej karierę z perspektywy tych naszych czasów?
Wiesz, mocno się zastanawiam nad tym, że właśnie było, mimo tego, że mówimy o tym życiu towarzyskim, było więcej samotności. Że tak myślę, że na przykład teraz, przez to, że mamy dostęp do takich ilości informacji, możemy otwarcie rozmawiać o pewnych rzeczach, a wtedy chyba kiedyś, tak jakby o pewnych tematach jednak mimo wszystko w tych gronach się nie mówiło. Tak jakby więcej było takiego przeżywania własnych emocji trochę samemu. Tak ja to odczuwam.
A właśnie, i to też zależy od czasów. Kiedyś, pamiętasz, mamo, mówiłaś, że kiedyś się nie opowiadało o takich trudnych sprawach, o, o stracie dziecka na przykład. Tak, tak. Nie, teraz już można powiedzieć, a wtedy to nie był w ogóle temat, który nawet między przyjaciółkami dałoby się ogarnąć.
O tym przy okazji Ewy Wysmułego, bo ja wiedziałam, że ona właśnie, jak była w Bieszczadach wtedy jeszcze, to ona straciła dziecko. Mhm. I potem to jej na całym życiu zaważyło. Ale nikt o tym nie wiedział, prawda? On się w ogóle o czymś nie mówiło.
No właśnie, tak jakby szczególnie tak. Kobiety chowały w sobie te trudne tak. tematy i tak jakby to nie było w ogóle do podzielenia się. A tym bardziej w męsko-damskim gronie. Tak, tak. Jakby to
nie, bo kobiety chciały być dzielne. Wtedy było tak, że mężczyźni przeważnie pracowali, to mieli przeważnie ciężką pracę, prawda? Bo o pewno, że tam była, ta praca była przekraplana, prawda, różnymi alkoholami i innymi takimi tymi polowaniami czy innymi. Ale generalnie rzecz biorąc, oni mieli jakieś zajęcia. A kobieta była od tego, żeby utrzymać w domu taką atmosferę...
Miru rodzinnego.
Miru rodzinnego, tak.
Słuchajcie, jaki jest temat tabu Białowieży? Ha, wyciągnijmy przy tabu. Tym. Dobra, jakby się tak zastanowić. Ja nie mam pojęcia, ale to jest dużo tabu.
Ja myślę właśnie, że teraz o tej książce Białowieża szeptem, gdzie te tabu było tak trochę wyciągnięte, ale tam jest jeszcze dużo, myślę. Dużo, ale to jest na tej zasadzie, że od tych tabu naprawdę po prostu ludzie nie wiedzą, że każdy ma swoje jakieś tabu albo swoje grono ludzi w jakimś, wokół jakiegoś tabu i naprawdę... Tak jakby na zewnątrz nikt nie może mieć o tym pojęcia, bo to jest dobrze ukrywane.
No dobra, kiedyś kobiety tutaj były w Białowieży, powiedzmy sobie, kiedy to była taka zupełna wieś carska. Tutaj nie było kobiet, które realizowały siebie, nie? W którym momencie, czy to był moment powojenny nadejścia komunizmu, że kobiety zaczęły w ogóle dochodzić do jakichś takich głosów, wychodzić z domu?
Przedtem musiały pracować tylko w domu, na swoim gospodarstwie.
A jest jakaś bohaterka, która została uhonorowana w Białowieży, która zrobiła coś takiego? Czy w ogóle my o tym nie wiemy, nie mówimy? Jakaś pierwsza nauczycielka?
Leczyła ludzi. Pamiętasz, taka była taka osoba tu w Białowieży, kobieta, która była znana jakoś z tego, że właśnie była taką osobą leczącą. Nie, znachorką. Ona leczyła, czyli ona musiała mieć jakieś wykształcenie.
Felczerka taka?
Jak ona się nazywała? Patrz, nie pamiętam już w tej chwili. Ale była taka. Potem już niedawno mówili właśnie, że to była też jedna z tych kobiet, którą należałoby przypomnieć.
Poszukam, a znajdę. A powiedzmy...
Wyjątkowo trudną sytuację z tą Białowieżą, bo to nie jest taka wieś.
Nie jest taka wieś. Ale poczekajcie, a powiedzmy jeszcze o tym środowisku nauczycielskim, bo w sumie ja to środowisko nauczycielskie to znam z perspektywy dziecka, które uczyło się w szkole, a ty widziałaś je z bliska. Jak tam funkcjonowały kobiety? Czy one były, nie wiem, zaangażowane mocno w takie edukacyjne rzeczy? Czy to po prostu takie żyćko było, które się toczyło? No bo tak, takie ładne, fajne żyćko.
No to właściwie było żyćko, bo to nie były takie czasy jak teraz, żeby, nie wiem, jakoś tam zapewniać dzieciakom w szkole zajęcia pozalekcyjne w jakimś super wymiarze, tak jakby to w inny sposób się w ogóle odbywało. Ale no tak, były osoby światłe, za którą moją mamę uważam, które wnosiły pewne nowatorskie metody nauczania albo takie rzeczy i gdzieś tam próbowały przemycić lepsze sposoby. I właśnie moja mama była też dyrektorem szkoły przez ładnych parę lat, bo miała jakiś pomysł na to i to było super. Także jak ktoś miał coś większego do dania, to dawał, ale to było raczej w ramach lekcji takich normalnych w ciągu dnia po prostu. Tak poza lekcjami to nie pamiętam, żeby coś takiego się szczególnego działo gdzieś tam w latach 70.
A czy ty miałaś jakąś inne miejsce w tej społeczności w swoim wieku ze względu na mamę?
No tak, w szkole. W sensie.
Lubiły cię dzieci. Mówię, Basia.
Nie, ja miałam to szczęście, że moja mama mnie nie uczyła. Także to było super. Mama nie chciała mnie uczyć i ja nie chciałam, żeby ona mnie uczyła. Także to było fajnie, bo stosunek innych dzieci do mojej mamy był tylko jako do dyrektora szkoły, a niekoniecznie jako do kogoś, kto wystawia oceny. Ale ja uważałam, że dla mnie to było super. No bo na przykład jak zgłodniałam w czasie gdzieś tam lekcji, no to biegłam do mamy, do gabinetu dyrektorskiego i mama zawsze miała tam drożdżówki. A te drożdżówki kupowały panie sprzątające szkoły, po prostu przynosiły. Więc ja jadłam, tak jakby czułam się taka trochę wiecie, taki burżuj. Tak. Że mi pani sprzątająca przynosi tą drożdżówkę.
No, ale szkoła cię wykarmiła po prostu.
Tak, wykarmiła mnie szkoła i miało to wielki urok. Bardzo miło to wspominam. No ale to było w szkole podstawowej, no a w technikum w szkole średniej to tak jakby już tego nie było. No i było inaczej, ale też było fajnie.
A technikum było taką szkołą mundurową. Zresztą nadal jest szkołą mundurową. Czy te czasy, czyli mówimy o latach 80., w którym roku byłaś wtedy?
Do technikum poszłam w 97.
A, czyli już późno. No ale mimo wszystko tam jeszcze chyba nie było tak dużo dziewcząt.
To był taki moment, kiedy te klasy, w których na przykład była jedna dziewczyna albo nie były wcale, one właśnie były na wylocie. To była ta końcówka. W mojej klasie przyszło do szkoły już 5 dziewczyn. Na początku było 7, potem zostało nas 5. I potem ta liczba już za nami się zwiększała w kolejnych klasach. Tak jakby myśmy właśnie dokładnie były w tym momencie przełomu. Tak, już dziewczyn potem było więcej. Teraz już jest bardzo dużo. Kiedyś w internacie to dziewczyny miały tylko kilka pokoi na parterze, a teraz mają całe pierwsze piętro. Także to już znak czasów taki jest. Tak.
Co możemy jeszcze powiedzieć o tych naszych białowieskich szkołach? Bo tu jest podstawówka, tu jest technikum leśne. Kiedyś jeszcze w latach 60. były, czy też 70. zawodówki.
Ja myślę, że kiedyś to człowiek w ogóle sobie chyba nie zadawał zbyt wielu pytań związanych z tym, jak działała szkoła. Po prostu się chodziło do szkoły. Wszystkie dzieci w tej samej szkole były i jakkolwiek, cokolwiek by tam nie było, to po prostu, tak jakby teraz z perspektywy, jakieś są możliwości, że właśnie dziecko się posyła do lepszej szkoły, albo do Hajnówki, albo się je wozi samochodem. Wtedy nie było takich opcji. Po prostu każdy szedł do tej szkoły i tyle. I jaka ona była, taka była nam dana. No ale na przykład nie wiem, czy ty pamiętasz, bo dla mnie na przykład traumatycznym takim doświadczeniem było korzystanie z sali gimnastycznej.
A ja pamiętam dwie sale, tą, która się spaliła kiedyś, pamiętam, taką tam, właściwie to nie była sala, tylko korytarz, nie?
Mhm. Właśnie na przykład dla mnie to są takie, naprawdę czujesz się taka, no nie wiem, zapalona w boju, jak sobie pomyślę o tym, żeśmy się tarzali na tej podłodze, która była po prostu tak śmierdząca, przecież tam były szczury, po prostu to był koszmar. A była jedna szatnia damsko-męska, w której na dole była kratka taka i do tej kratki chłopcy sikali po prostu, więc zapach był wiadomy. Więc po prostu lekcje WF-u to był hardcore. No jak się przeszło lekcje WF-u w tej podstawówce, w tej sali gimnastycznej, to już tak jakby może człowiek się mierzyć z życiem.
Ja w ogóle wyparłam takie drobiazgi. W ogóle nie lubiłam tej szkoły, mówiąc szczerze. I tyle. Słuchajcie, jak sobie przypominamy Białowieża lat 70., jak to widzisz? Jako jakieś kolorowe miejsce tajemnicze? No wiadomo, my to byłyśmy...
Ja się nie załapałam na 70. Ja
tak, ty jesteś 80., 90., to powiedzmy w takim razie. Mam wrażenie, że lata 80. sformowały pewien pakiet, który ciągle jest aktywny w tym świecie.
Tak, ja też tak czuję, że tak jakby pewne rzeczy jakoś się ustabilizowały wtedy i one tak są.
Jeszcze trwają.
Tak, ale bardziej w ludziach już chyba, nie w instytucjach, chociaż no, w ludziach, którzy są też w instytucjach. Jeszcze jest jakaś taka, jak to wcześniej powiedziałaś, stara Białowieża, tak jakby z tamtych lat, ale ona się wykańcza już pomału. Tak mam wrażenie, że tak jakby się zaczyna rozpływać pomału.
A jak to widzisz, kolorowo czy szaroburo, bo to były jeszcze czasy takie mało kolorowe w sumie, jeżeli chodzi o różne udogodnienia cywilizacyjne. A to wojskowy samochód właśnie przyjechał. To współczesna Białowieża jest. Mhm.
Więc ja to teraz kolorowo wspominam, bo to są lata dzieciństwa, więc tak jakby muszą być z natury rzeczy kolorowe, ale może tak kolorowo z punktu widzenia dorosłych to raczej chyba nie było. Jak sobie przypomnę właśnie to wycinanie kartek na cukier i takie rzeczy, które pamiętam, no to tak nie wiem, czy tak było wesoło wszystkim. Albo zbieranie na samochód i tak co rodzice uzbierali na ten wkład na samochód, to cena była 10 razy większa i za chwilę kolejny raz i kolejny. Ale my tak jakby jako dzieci byliśmy zupełnie zwolnieni z jakiejkolwiek, no nie wiem, odpowiedzialności i zmartwień. No, nasze życie było fajne, toczyło się na podwórku i wszystko było cudowne. Był park pałacowy, 50 hektarów podwórka i było wspaniale.
A mamo, a dla ciebie to czasy kolorowe?
Były czasy takiej walki, takiej, ale taki swoistego sposobu walki z tym okolicznościami naokoło zewnętrznymi. Czyli myśmy wszyscy starali się sprostać jakoś tej sytuacji, jaka była na zewnątrz. I dlatego się trzymaliśmy razem, dlatego się nawzajem wspieraliśmy, dlatego organizowaliśmy swoje życie własne, niezależnie od zewnętrznych pulsów. To zewnątrz było wtedy bardzo silne. Ja nie wiem, jak jest teraz, prawdę mówiąc, bo trudno mi to powiedzieć, bo jest większa możliwość, dużo możliwości. Tutaj tych możliwości tak dużo nie było.
No właśnie, że to było takie, patrząc na dorosłych, miałam takie wrażenie, że oni się z czymś parają, no nie, że mają jakieś tam trudności, ale te grona przyjaciół funkcjonowały na zasadzie takiego wspierania siebie nawzajem. Tak. Jak ktoś tam miał samochód właśnie jako pierwszy, to woził wszystkie kobiety z tego grona do porodówki. Tak. I wszyscy się urodziliśmy albo zostaliśmy przywiezieni ze szpitala praktycznie przez jedną lub dwie osoby, które miały samochody. Albo na przykład, jak ktoś miał dostęp gdzieś tam do jakiegoś, nie wiem, świniaka, koguta, czy gdzieś na wsi, no to to było dzielone. To komuś tam zabrakło mleka w proszku dla dziecka, no to też ktoś się tym dzielił. Także to było na zasadzie takiej ciekawej komuny właściwie, że tak jakby to grono przyjaciół funkcjonowało nie na zasadzie zespołu jednostek, tylko zespołów współpracującego. I tak, to miało rację bytu w ten sposób.
Każda taka jednostka sobie organizowała swój własny świat według własnych potrzeb. Po jednym było potrzebne, prawda, to, żeby na przykład czytać bibułę wtedy w czasach komuny, a drudzy byli, że chcieli mieć po prostu zastawiony stół cały czas. A trzeci uważali, że najważniejsze jest, prawda, że mogli chodzić do kościoła, mogli się realizować religijnie. Różnie to były grupy, ale to były takie grupy rzeczywiście. I te grupy w ogóle tutaj świetnie działały. Jakoś sobie radziły sobie nawzajem, pomagały sobie nawzajem.
No dobra, więc te wszystkie rozmaitości, odcienie i kolory dotyczyły mniej więcej 3000 osób żyjących we wsi Białowieża.
No i proszę, w ten właśnie sposób w naszych mózgach tworzyły się nowe połączenia między neuronami, synapsy. Tworzyliśmy też wspomnienia tej rozmowy przy tym ognisku właśnie wtedy. No i przy okazji każdziutkie wspomnienie modyfikuje pewien zbiór neuronów, zamieniając ich komunikację, a to znaczy, że podczas takich rozmów wspomnienia aktywują różne obszary mózgu, czyli samozdrowie. To też sprzyja tworzeniu nowych połączeń między neuronami, a to w ogóle poprawia funkcje poznawcze. Taka rozmowa to emocje, które stymulują pamięć. To niezwykle potrzebny proces. Z wielu powodów. Dlatego Rozmawiaj. Wspominaj. Póki czas. No i jeżeli masz jeszcze chwilę czasu, to możesz postawić autorce kawę, link w opisie. Można też zajrzeć do YouTube'owej playlisty po wszystkie odcinki cyklu Kobiety z Kiedyś.